Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Jaroński. Witam w kolejnym odcinku
Radio
Warroza Pszczele Wieści. Tym razem moim gościem jest Piotr Skorupa. Pszczelarz? Półprofesjonalista?
No nie, jeżeli chodzi o jakość, o wielkość pasieki i o sposób jej prowadzenia, to można by tak powiedzieć. Ale jednak amator.
Dobrze. I były prezes wieloletni Polanki, a wcześniej nawet skarbnik. W każdym razie od samego początku związany ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich Polanka.
Tak, to prawda. No, prezesem się bywa, albo skarbnikiem się bywa, a jednym z założycieli Polanki się jest. Także dla mnie to powód do dumy.
Jasne. No więc siłą rzeczy będziemy rozmawiali trochę o kwestiach organizacyjnych. Takie pytania przygotowałem, ale zacznijmy od prywaty. No więc często zadaję to pytanie, bo jest to obyczajowo ciekawe. Jak to się stało, że zainteresowałeś się pszczołami, tymi sympatycznymi stworzeniami owadzimi?
Klasycznie. Znaczy nie miałem z tym żadnego problemu, bo się wychowałem między ulami. Kiedy pamiętam, to mój ojciec miał 49 uli, z czego 47 było zasiedlone. I to były tylko te, które były w dużej pasiece przydomowej. To były inne warunki pożytkowe, więc można było te z takich uli mieć pożytek. Oczywiście one też były wywożone, chociaż to warszawskie poszerzane, ciężkie ule. Przewożenie ich przy pomocy traktora i kilku silnych ludzi. To była spora robota, no ale wszyscy wtedy tę robotę w ten sposób wykonywali. W każdym razie od małego chłopaka chodziłem z podkurzaczem, nasłuchałem się komplementów, jak to dobrze podkurzam, żeby się nie zniechęcić. Ale szczerze powiedziawszy, chodziło mi po głowie pszczelarzenie długo potem, po pierwszych nieudanych studiach, zanim jeszcze poszedłem do wojska. Już miałem w planach kupno pasieki. To wojsko zrewidowało te plany. Potem zajmowałem się innymi rzeczami, ale w 2004 roku ziściło się. Wszedłem w posiadanie najpierw 7 uli z pszczołami, a potem już po kolei coraz więcej.
Czy tak jak wielu pszczelarzy, no zaczynałeś od małej liczby uli, stopniowo powiększałeś i powiększałeś? Czy w ogóle planowałeś przyszłość? Ile będziesz... O, tak naprawdę powiedz, ile masz teraz uli? Czy od samego początku planowałeś mniej więcej taką ilość?
Teraz jest około setki i chyba nie planowałem takiej ilości od początku. Myślałem o 10-20 rodzinach. Potem to się trochę, te plany zmieniały. Potem była kwestia zakładania polanki, pracy w stowarzyszeniu, rozmowy z pszczelarzami dużymi, z takimi, którzy prowadzą duże pasieki i no jakoś tak człowiek wsiąka w ten temat i chce się zajmować coraz mocniej tym zagadnieniem. I ta pasieka się tak powoli powiększyła do około 50 rodzin. Tak to trwało wiele lat. Potem przyszedł taki projekt unijny, gdzie można było pewną pulę pieniędzy na to przeznaczyć i skokowo została powiększona do 150 rodzin. Potem, jak to zwykle bywa, to znaczy każdy pszczelarz to wcześniej czy później doświadczy, że straci sporą liczbę rodzin. Ja też sporą liczbę straciłem. Znowu to spadło do 70, ale znowu zostało odbudowane. No i teraz na poziomie setki z haczykiem.
A, no to formalnie chyba jesteś nawet profesjonalistą, tak? Skoro masz ponad 100 w naszym kraju.
Tak, to wymaga to rzeczywiście rejestracji w Urzędzie Skarbowym, ale ja nie tak to traktuję. Ja traktuję profesjonalistę jako kogoś, dla kogo to jest podstawowe źródło utrzymania. A w tym sensie, po pierwsze, trzeba by mieć trochę więcej rodzin, a po drugie, chyba nie chcę zmieniać profilu zawodowego, chyba chcę zostać do emerytury w zawodzie, w którym pracuję. I 100 rodzin z kawałkiem raczej nie wystarczyłoby na utrzymanie rodziny.
No też muszę przyznać, że może być w tle słychać pewne kroki, ale właśnie sobie idziemy, spacerujemy po lesie.
Puszcza Mariańska, tak?
Tak jest, na Mazowszu. Właściwie to na granicy Mazowsza i Łódzkiego. No dobrze, przejdźmy, Piotrze, trochę do spraw organizacyjnych. No, zadaję też te pytanie jako byłemu prezesowi jednego z większych stowarzyszeń pszczelarzy w Polsce. Co sądzisz o środowisku pszczelarskim jako takim, jako całości w Polsce? Czy jest ono dobrze zorganizowane? Czy ludzie wewnątrz tego środowiska są dla siebie mili, przyjaźni? Czy można by tu, tutaj coś usprawnić?
Ludzie, jak ludzie, najczęściej są mili i przyjaźni. Jeżeli się spotykamy z różnymi ludźmi na różnych świętach pszczelarskich, czy różni ludzie przyjeżdżają na spotkania organizowane przez Polankę, czy też ja uczestniczyłem w jakichś spotkaniach organizowanych przez inne organizacje, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby spotkać się z inną atmosferą niż właśnie taka sympatia albo potrzeba posłuchania innych argumentów. Dyskusje, które, w których mieliśmy różne zdanie, były rzeczowe. To nie jest tak, że ja tu operuję takimi komunałami, ale tak jest naprawdę. Pojawia się sporo pewnych nieporozumień. To jest troszkę na bazie tego, że stajemy się społeczeństwem funkcjonującym głównie w internecie, gdzie każdy człowiek może się wypowiedzieć, często anonimowo, i w anonimowych wypowiedziach bywa różnie. Ktoś, kto różni się od nas odrobinę, dąży do tego samego, ale w inny sposób. Traktuje nas jak, nie wiem, odszczepieńca, heretyka. Więc na pewno da się doszukać takiego niezorganizowania, takiego patrzenia nawet z jakąś wrogością, ale nie sądzę, żeby pszczelarze byli pod tym względem inni niż całe społeczeństwo. Myślę, że jesteśmy po prostu częścią społeczeństwa i mamy takie same zalety i takie same wady jak wszyscy inni. Należymy do różnych organizacji i to jest tak, że jedne z tych organizacji chętnie z innymi współpracują, chcieliby nawiązywać jak najszersze kontakty, inne mają w swojej strukturze, w swoim sposobie funkcjonowania taką cechę, że zajmują się głównie swoimi sprawami i uważają, że i tak niewiele można zmienić, co z czasem powoli ja też tak uważam, ale niektóre organizacje po prostu funkcjonują jako same sobie, co też nie jest złe, bo mają własny punkt widzenia na własne sprawy, też niekoniecznie będą traktowały kogoś innego z wrogością, to nie na tym polega. Jesteśmy różni, chyba tak to najlepiej powiedzieć. Nie wiem, może uściślisz, jeżeli...
Już uściślam. No, główne pytanie, słuchaj, było takie, czy środowisko pszczelarskie w Polsce jest dobrze zorganizowane, czyli, jak rozumiem, nie masz większych uwag.
To znaczy tak, jeżeli rozumiemy zorganizowane przez zarządzane, no to nie jest dobrze zarządzane, nie jest dobrze zorganizowane. Jesteśmy w różnych organizacjach. Nie wiem do końca, dlaczego to musi tak być, że ktoś przedkłada jakieś własne interesy ponad interesy innych, więc w tym sensie nie jesteśmy dobrze zorganizowani. Myślę, że kiedy pełniłem funkcję w Polance, to naszym celem było dążenie do wspólnego jakiegoś zorganizowania. Wiele inicjatyw podejmowaliśmy wspólnie z innymi organizacjami. Myślę tu o Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zawodowych, też o PZP. To zależy od tego, kto był wtedy na stanowisku prezesa, bo jedni chcieli współpracować, inni niekoniecznie. I teraz jeżeli o tym mówimy, no to z tym zorganizowaniem jest słabo. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że pszczelarz potrzebuje od swojej organizacji pomocy w wielu sytuacjach, potrzebuje dostępu do edukacji, no to chcę wierzyć, że jest dobrze, że poszczególne organizacje dla swoich członków robią to, do czego zostały powołane.
Okej, czyli tak jakby odgórnie jest twoim zdaniem źle zorganizowane, a na poziomie oddolnym dobrze. Tak można by to
uznać. W troszkę funkcjonuje zasada dziel i rządź. Mianowicie, jeżeli ktoś nam wmówi, że między nami jest wojna, to łatwiej jest takim środowiskiem zarządzać, jeśli się nim chce zarządzać arbitralnie z góry.
No dobrze, to oczywiście będę drążył temat tego aspektu złego zorganizowania. Jak mógłbyś powiedzieć, dlaczego jest źle zorganizowane, a od razu po tym, żeby to było konstruktywne, czy masz jakąś wizję lepszego zorganizowania?
Troszkę inaczej. Spójrzmy może od strony wizji. Jeśli organizacje pszczelarskie w jakiejkolwiek sprawie mówią, że mają wspólny punkt widzenia i występują z tym do chociażby Ministerstwa Rolnictwa, które pełni nad nami pieczę i dużo zależymy od decyzji ministra rolnictwa, to wtedy dla ministerstwa powinien to być sygnał, że ta akurat sprawa konkretna powinna być traktowana priorytetowo. Jeśli ta grupa ludzi skupionych w różnych organizacjach, rozproszonych w jakimś sensie, mówi, że porozumiała się i że chce czegoś, to warto się temu zdecydowanie bardziej przyjrzeć. Mieliśmy taką sytuację przy nowym sposobie finansowania pomocy dla pszczelarzy, kiedy spotkaliśmy się w ministerstwie i wszystkie organizacje, które przyjechały, poparły punkt widzenia taki, że tą rozdzieloną pomoc na leki, matki pszczele, odkłady, sprzęt pszczelarski i sprzęt do gospodarki wędrownej powinno się przeznaczyć jako pomoc bezpośrednią dla pszczelarzy, bez rozdzielania na co ona ma być i nakierowaną bezpośrednio do pszczelarzy, tak jak to jest dokładnie w rolnictwie. Rolnik wie, na co przeznaczyć pieniądze, które dostanie z dopłat do areału, który posiada. Pszczelarz też wiedziałby, na co przeznaczyć te pieniądze. A mój punkt widzenia jest taki, że posiadanie pełnej informacji o tym, jak te pieniądze są dystrybuowane, w jaki sposób, do kogo, ile i gdzie stoją pasieki, byłby cenny dla państwa. Tak się złożyło, że ten postulat, który wtedy przedstawiły wszystkie organizacje, nie został wzięty pod uwagę głównie dlatego, ponieważ na stole był już program pokierowania tym systemem pomocy w taki sam sposób, w jaki to było prowadzone wcześniej. Myślę, że to jest właśnie powód, dla którego tamto wspólne zdanie zostało odrzucone.
Czyli chciałbyś, żeby generalnie wszyscy pszczelarze mówili jednym głosem w takich sprawach, które tyczą się całości pszczelarstwa.
Chciałbym, żeby wszyscy pszczelarze mówili jednym konsensusem, jednym ustalonym głosem tam, gdzie ten głos da się ustalić, a czasem trzeba rzeczywiście arbitralnie pewne rzeczy zdecydować, bo mówimy tu o tym, co jest na przykład na Dolnym Śląsku ogromną bolączką, czyli samowolki przy ustawianiu swoich pasiek na pożytkach, pasiek wędrownych. Nie w każdym rejonie kraju to jest istotne, tam to jest istotne i to jest ważne, żeby ten punkt widzenia wziąć pod uwagę, a rozwiązać to w taki sposób, w jaki da to korzyści zarówno pszczelarzom, jak i rolnikom.
Rozumiem, a o co konkretnie chodzi na tym Śląsku?
Myślę, że problem mają głównie pszczelarze stacjonarni, którym zostają podwożone pasieki. Oni tracą swoje możliwości pożytku na rzecz tych pasiek, które zostają przywiezione i że nie ma żadnej możliwości regulacji i żadnych możliwości porozmawiania. Znaczy, rozmawiać zawsze można, ale jeżeli nagle pojawiają się ule, to właściwie nie ma z kim rozmawiać, prawda? Z pszczołami, które tam przyjechały nocą, rozmawiać nie będziemy.
Bo aktualnie jest tak trochę, z jednej strony można powiedzieć samowolka, ale z drugiej strony liczy się indywidualny interes i prywatna własność ziemi, tak? Czyli jeżeli o to chodzi, jeżeli ktoś postawi sobie na czyjej ziemi przywiezioną pasiekę i ona spełnia te zasady zwyczajowe, odległości od gran działki, to jakby nie musi się nikogo pytać, tak?
Tak to dokładnie wygląda. W zasadzie jedyne, o co się musi postarać, to dokument od powiatowego lekarza weterynarii, że będzie te pszczoły przewoził, że one zmieniają lokalizację i to jest wszystko. Natomiast nie ma branego interesu innych pszczelarzy pod uwagę. Nikt nie wie tak naprawdę, kto przywiezie kiedy i czy będzie mógł przywieźć, czy nie będzie mógł. To jest taka wolna Amerykanka, zupełna wolna Amerykanka. Jeśli masz pasiekę, którą chcesz zawieźć, nie wiem, na Grykę, to po prostu zawozisz ją na Grykę bez zastanawiania się, ile tam już jest rodzin. No przyjmijmy, że tak zrobisz. Bez zastanawiania się, ile tam już jest rodzin, zawozisz te pszczoły, zostawiasz, znikasz i potem przyjeżdżasz po nadstawki z miodem, zabierasz i to wszystko jest bez jakiejkolwiek regulacji. Czasami ta regulacja nie jest potrzebna, bo warto jest mieć wolność w wielu kwestiach, a czasami jest. I w takich środowiskach, gdzie ludzie narzekają na brak regulacji, należy ją w jakiś sposób zorganizować.
Okej, okay, czyli rozwiązanie tego typu problemu.
Ha, no to jest to, co było głównym postulatem moim osobistym, kiedy byłem prezesem Polanki, czyli ustawa pszczelarska na wzór prawa łowieckiego powinniśmy mieć prawo pszczelarskie. Nie wystarczy kilka zwyczajowych przepisów dotyczących 10-metrowej odległości pasiek od granic działki, ewentualnie 3-metrowego płotu, jeżeli ta pasieka jest bliżej. Trzeba wielu różnych regulacji. W ustawie pszczelarskiej nie tylko to oczywiście powinno być zawarte, w jakich warunkach można przewozić i czy jego zdania zasięgnąć przed przewózką pszczół na pożytki, ale też to, że pszczelarz, który ma na swoim terenie, na swojej działce pasiekę od 50 lat, czy mniej, wszystko jedno, jeśli jego sąsiad buduje obok dom, to oczywiście ma prawo. Każdy ma prawo zbudować dom na swojej działce. Tylko jeśli potem narzeka na to, że pszczoły tam są, no to cóż, zbudował dom w miejscu, gdzie blisko tego miejsca pszczoły są. Miał tego świadomość. I żądanie, żeby ta pasieka stamtąd zniknęła, według mnie, mając ustawę pszczelarską, można by zapisać, że takie żądanie jest nieuprawnione.
Ale czy absolutnie, czy na miękko? Są jednak pewne, no nie wiem, na przykład taki, jaki wymyślam teraz, taką okoliczność. Ktoś się wprowadza i akceptuje, że jest pasieka, po czym danej parze osób rodzi się dziecko i okazuje się, że to dziecko ma alergię. I czy wtedy oni się muszą wyprowadzić, czy ten pszczelarz powinien zmienić miejsce pasieki?
Ja myślę, że oczywiście, że na miękko. Przecież nie dość, że można zmienić lokalizację uli na bardziej oddaloną, można uszczelnić ten płot, który będzie pomiędzy tymi domami. Można zrobić wiele różnych rzeczy. Jeśli ktoś nie jest w stanie jakoś rozmawiać, uzgodnić pewnych kwestii, to można go też i do tego zmusić. I tę ustawę też traktowałbym właśnie w taki sposób. Nie na zasadzie, że nic nie jest naruszalne. Ale to żadna ustawa tak nie działa. Jest jakaś odpowiedzialność społeczna, są różne czynniki, które wpływają na postanowienia wszystkich przepisów prawa. I tutaj by było tak samo.
Dobrze, rozumiem. Poruszę jeszcze kwestię pestycydów, ale myślę, że to później, bo to się będzie na pewno łączyło z tą ustawą pszczelarską, natomiast wydaje mi się, że też z inną, więc na razie chciałem kontynuować ten temat takiej organizacji. No właśnie. Tylko, że w przypadku ustawy łowieckiej to prawdopodobnie podpada pod Ministerstwo Leśnictwa, tak? Natomiast pszczelarze...
Środowiska.
Natomiast pszczelarze podpadają pod Ministerstwo Rolnictwa, więc prawdopodobnie no, z tym organem musiałoby być to rozwiązane we współpracy z tym organem. I teraz no stąd moje takie pytanie, bo różnie pszczelarze mogą być postrzegani. Czasami się sami stawiają w opozycji, jak rozmawiałem, do rolników. Co jest związane z tym problemem z pestycydami. I stąd moje pytanie, czy pszczelarze de facto są rolnikami, czy nie?
Zastanawiamy się czasami nad tym, czy nie powinniśmy też podlegać pod Ministerstwo Środowiska. Pszczoła jest zwierzęciem, które dla całego środowiska świadczy swoją usługę zapylania, nie tylko dla rolnictwa. Więc sam nie wiem, czy właśnie nie powinniśmy zmienić przyporządkowania. Ale jeżeli już jesteśmy w rolnictwie, to też mamy tutaj pewną niezgodność sytuacji. Znaczy w zasadzie w jakiś sposób jesteśmy traktowani podobnie do rolników. To znaczy jesteśmy przewidziani w różnych projektach dotyczących rolnictwa, w możliwościach pozyskiwania funduszy na rozwój pasiek. W praktyce te fundusze dużo trudniej jest pozyskać. Ta równość pszczelarzy i rolników jest bardzo niejednoznaczna. W zasadzie powiedziałbym słaba. Pszczelarz, który nie ma własnego kawałka ziemi i nie ma ubezpieczenia w związku z tym w KRUS-ie, znaczy mówię o kawałku ziemi powyżej 1 hektara, tak w sposób taki typowy, ma utrudniony dostęp do otrzymania pieniędzy, które służą finansowaniu jakichś działań inwestycyjnych, więc to jest istotna różnica między pszczelarzem a rolnikiem. To, że może się ubiegać o pomoc do tej pory tylko poprzez organizacje pszczelarskie, a od bieżącego roku w niektórych projektach może sam, a w innych nadal może tylko przez organizacje pszczelarskie, to jest kolejna różnica między pszczelarzami a rolnikami. To, że tę pomoc może otrzymywać w takich właśnie ustrukturyzowanych partiach, tutaj na leki przeciwwarozowe, tam na matki hodowlane, to też jest coś, co dzieli nas, oddziela nas od rolników, bo oni nie mają tego rodzaju ograniczeń. Nie są w taki sposób, no nie powiem sterowani, bo to głupio zabrzmi, to nie o to też chodzi, ale nie są traktowani właśnie w taki sposób, że państwo wie lepiej, na co przyznać pieniądze pomocowe. To, że rolnicy mają określony sposób otrzymywania pomocy w wypadku klęsk żywiołowych, na przykład suszy, a pszczelarze nie mogą. Powiedzmy, że chodzi tylko o pszczelarzy zawodowych, bo hobbyści zawsze sobie jakoś poradzą, ale jeżeli ktoś z prowadzenia pasieki utrzymuje siebie i swoją rodzinę, a przyjdzie taki rok, w którym nie otrzyma żadnych korzyści ze swojego pożytku, jest zdany tylko na siebie i nie ma takiej możliwości otrzymania pomocy suszowej czy klęskowej, czy jakby to nie nazwać, jak rolnik. Więc jeśli podlegamy pod Ministerstwo Rolnictwa, to chcielibyśmy mieć równe prawa z rolnikami.
Rozumiem, natomiast taka wątpliwość, bo w przypadku akurat pszczelarzy profesjonalnych, no sam powiedziałeś, jaki jest głównie sens prowadzenia tego typu pasieki. No jednak tak jak w przypadku rolników, pozyskiwania w tym wypadku produktów spożywczych, takich jak produkty pszczele, czyli i utrzymywania siebie i swoich bliskich tą czynnością, ale też oczywiście no wykarmienie reszty społeczeństwa. No więc w tym wypadku raczej by zbliżało was do rolników i gdybyście mieli, no czy mówię tak, wiem, że ty nie masz się za profesjonalisty, tylko mówię tak w drugiej osobie, gdybyście mieli no, podobną ochronę jak rolnicy, którzy uprawiają bądź inne rośliny, bądź hodują inne zwierzęta niż pszczoły, to jak rozumiem, wtedy byłoby to dla was akceptowalne.
Tak to widzę. Pszczelarz, który straci możliwość otrzymania dochodu, nie wiem, rolnicy chyba nie są w żaden sposób dodatkowo ubezpieczani na takie sytuacje klęskowe. Też i pszczelarze nie mogą się w ten sposób ubezpieczyć, a mimo wszystko rolnicy jakąś pomoc w takich sytuacjach dostają. Więc sądzę, że jeśli mamy być traktowani na równi, to w tym aspekcie też.
Tak, bo chodzi mi też o to, co wcześniej powiedziałeś, że może powinniście być podlegać pod Ministerstwo Środowiska. No, tutaj można by to też troszeczkę niuansować. Wydaje mi się, że pszczoła jest takim zwierzęciem nieoczywistym pod tym kątem, no bo też mimo wszystko produkujecie, jako pszczelarze, czyli też produkujecie produkty spożywcze, no jednak jesteście uzależnieni od upraw. to jest tak, że no im więcej jest upraw, prawda, w których chodzi mi o tę rolę środowiskową pszczoły miodnej, na którą się powoływałeś, czyli zapylanie. Im więcej jest upraw, zwłaszcza też monokulturowych, na której trzeba dowieść pszczoły i nie można polegać na przykład tylko na no, dzikich zapylaczach, być może nawet dziko występujących pszczołach miodnych, tym bardziej jest to uzależnione od pszczelarza, który te pszczoły dowiezie. Natomiast no, i to jest działalność rolnicza, no ta uprawa i sprzężone z tym zapylanie. Natomiast mogłoby się okazać, że na terenach, być może, stawiam taki znak zapytania, że na terenach, gdzie całkowicie nie ma gospodarki rolnej, być może pszczoły miodne, no wtedy, znaczy być może wtedy pszczelarz nie jest potrzebny dla środowiska.
Tu można by się w ogóle zastanowić, czy pszczelarz jest potrzebny dla środowiska. Oczywiście jest problem z warozą i z tym, czy pszczoły mogą żyć samodzielnie, istnieć samodzielnie w środowisku. Myślę, że gdyby nie pszczelarze, to przeżywalibyśmy załamanie populacyjne tego gatunku.
Znaczy na terenie Polski.
Na terenie Polski, Europy. Natomiast no, tutaj ja nie jestem takim pesymistą. Wydaje mi się, że pszczoły sobie w końcu zawsze dadzą radę i znajdą sposób na odbudowanie swojej populacji. Natomiast tu odchodzimy już w ogóle w coraz to inne tereny. Zacznijmy
Jasne.
Jeszcze.
Chciałem Wróćmy. Po prostu zauważyć to, że to nie jest tak oczywiste, jak w przypadku innych zwierząt, czy roślin, czy bardziej powinni podlegać pszczelarze pod Ministerstwo Rolnictwa, czy środowiska. No bo jednak no to jest ciekawe, tak jakby zastanowić się nad tymi zwierzętami łownymi na przykład. No bo łowcze podlegają pod Ministerstwo Środowiska. I fakt, że często używają też tego argumentu, że na przykład zabijają zwierzęta drapieżne, żeby, prawda, dla środowiska utrzymywać te zwierzęta roślinożerne, natomiast sam chyba wiesz, że to jest takim dość mocno czasami takim nimbem otoczone, no, podtrzymywania tego sensu istnienia właśnie.
To prawda, leśnicy też prowadzą gospodarkę, uprawy celulozy w różnych formach.
Fakt. Myślę, że znaleźliby się konserwatorzy przyrody i biolodzy, którzy by w tym sensie przyznali nam rację, że powiedzieliby, że nowoczesny las to jest tak naprawdę uprawa drzew i to też powinno być może podpadać pod Ministerstwo Rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa, no właśnie. Więc tutaj widziałbym jakiś sens zastanowienia się nad przyporządkowaniem pszczelarstwa administracji państwowej. Ale to nie jest tak, że ja to zgłaszam jako postulat i że powinniśmy przynależność zmienić. No, pewnie powinniśmy o tym dyskutować. Natomiast jeśli już jesteśmy razem z rolnikami i warunki są takie, że teoretycznie mamy równe prawa, to powinniśmy też mieć równe prawa w praktyce.
Okej, okay, czyli twoim postulatem jest, gdzie byście nie byli, na co się społeczeństwo nie zdecyduje, no to na równych prawach, po prostu.
No tak, oczywiście, to jest podstawa.
Jasne, no chyba zrozumiałe. Czyli tutaj głównym twoim postulatem uleczenia zarządzania pszczelarstwem w Polsce jest po prostu równe traktowanie, tak by można to powiedzieć, z innymi podmiotami.
Tak, tak, jestem o tym przekonany. Też oczywiście kwestie takie, na które wszyscy narzekają, czyli klasyczna kwestia nic o nas bez nas. Jeśli są podejmowane jakieś decyzje dotyczące naszego środowiska, to powinny być z naszym środowiskiem konsultowane. Dowolny sposób. Mogą to być szerokie konsultacje dowolnej ilości organizacji pszczelarskich i to było robione przecież. Wiele tematów było konsultowanych z kilkunastoma niezależnymi organizacjami pszczelarskimi, zależnymi i niezależnymi od Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Używasz czasu przeszłego, czyli aktualnie nie jest to konsultowane?
Nadal jest to w ten sposób konsultowane, tylko używam tu czasu przeszłego, ponieważ ja jestem byłym prezesem w tym sensie, ale też mogę użyć czasu przeszłego, teraźniejszego i pewnie przyszłego w takim sensie, że nie zawsze z tych konsultacji coś wynika, o czym już mówiłem. Spotykamy się i rozmawiamy, a efekty tych rozmów są takie, jakie zostały wymyślone i tak przez kogoś innego. I tutaj mam problem trochę. Bez względu na to, jaka partia polityczna jest aktualnie u władzy. Jest problem z konsultacjami jako elementem, z wynikiem konsultacji jako elementem wiążącym.
No właśnie, i czy to się nie łączy trochę jednak mimo wszystko z tą oddolną organizacją, którą przedstawiłeś bardziej w świetle pozytywnym, bo gdyby tutaj było bardziej szersze porozumienie, to być może łatwiej byłoby się dobijać, żeby szerszym frontem po prostu, żeby was głos ostatecznie był brany pod uwagę.
Ja nie wiem, czy to nie jest pewnego rodzaju wytrych, bo minister Ardanowski bardzo często mówił, wy się najpierw dogadajcie ze sobą, a potem przyjdźcie do mnie. I kiedy zdarzyła się raz taka sytuacja, że myśmy wystąpili z wspólnym pismem, wszystkie organizacje ogólnopolskie wystąpiły z jednym wspólnym pismem dotyczącym, o ile pamiętam, neonikotynoidów, które minister Ardanowski wprowadził w trybie wyjątkowym, to wtedy on powiedział, wy się najpierw dogadajcie z rolnikami, a potem przyjdźcie razem do mnie. Ja ten tekst bardzo dobrze pamiętam, jak on wtedy zabrzmiał i dlatego uważam, że to jest pewnego rodzaju wytrych, traktowanie pszczelarzy jako środowiska skłóconego, które nie potrafi się dogadać ze sobą. To nigdy nie jest prawda, że pszczelarze jako środowisko nie potrafią się dogadać ze sobą.
Okej, kupuję ten argument rzeczywiście, ale nawet jeśli by się nie dogadywali w pewnych sprawach i no jakoś różne stowarzyszenia mieli różny punkt widzenia, no to właściwie jest to sednem demokracji. Nie powinno być to faktycznie wytrychem, żeby nie rozmawiać i ostatecznie tych różnych opinii, nawet wewnątrz pszczelarskich, nie brać pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.
Tak jest. Rozmawiajmy ze wszystkimi, zbierzmy ich argumenty, zastanówmy się, jakie wagi tym argumentom przypisać. Podejmijmy decyzję, która może nie wszystkich usatysfakcjonuje, ale która bierze argumenty strony, której dotyczy, pod uwagę. W sumie o to mi chodzi. Żeby argumenty wszystkich stron miały wpływ na podejmowaną decyzję.
Jasne. No, bardzo dobre chyba podsumowanie tego wątku. To może zamknijmy ten rozdział, chociaż nie, bo kolejne pytanie, które mam, to no, mocno się z tym łączy, bo pytanie brzmi, ale chyba zaraz go zmodyfikuję. Jak jawi ci się przyszłość polskiego pszczelarstwa? No więc to jest siłą rzeczy z tym powiązane, ale chodzi mi o to, żebyś też spróbował może bardziej futurystycznie wybiec, czyli no nie tylko co będzie za 5 lat, tylko powiedzmy za 20, 30, 50 może aż tak daleko sięga twoja wyobraźnia.
Trochę sięga, ale kiedy sięga tak daleko, to jest trochę przerażona. I tu chodzi mi o zmiany środowiskowe. O to, co czeka ludzkość i przyrodę właśnie za 50 lat. I bez względu na to, na ile te zmiany są antropocentryczne, a na ile są naturalne, jeśli by przyjąć pod uwagę, że częściowo nie są antropocentryczne, to i tak środowisko idzie w kierunku takim, że wielu zawodom będzie trudniej. Być może pszczelarzom będzie bardzo trudno. Ja nie wiem tylko, czy jako pszczelarz też, ale czy mam się tak naprawdę przejmować bardzo pszczelarzami. My ten zawód uprawiamy trochę zbieracki, trochę zbieracko-łowiecki. No nie łowiecki, no tak. Bo nie łowimy niczego, ale jednak korzystamy ze zbieractwa.
Ale pszczoły tak jakby są w cudzysłowie, no takim trochę bionarzędziem zbierania w sumie pyłku i nektaru. Tak. Faktycznie trochę w waszym imieniu, tak.
Tak jest, więc przypuszczam, że jeśli nie będziemy mogli tego robić, to nie będziemy robili. I oby to było bez wpływu na społeczeństwo, środowisko i systemy ekologiczne, które wokół nas funkcjonują i które na nas wpływają.
Wiesz co, może wydaje mi się, że z nauki ekologicznej wynika, że całkowity brak wpływu no to jest utopia, bo to jest sieć naczyń połączonych. Może by trzeba było to doprecyzować, że z małym wpływem.
Zgadzam się, oczywiście. Z małym takim, że środowisko to zniesie, że nie dotkną nas jakieś kataklizmy z tym związane. I to jest rzeczywiście jedna wielka obawa, która powoduje, że trudno jest mi myśleć o pszczelarstwie za 50 lat. bo kiedy myślę optymistycznie, to myślę o pszczelarstwie mniej więcej takim, jakie jest teraz i jakie było na przykład 50 lat temu. Czyli powiedzmy, że poradzimy sobie z dręczem pszczelim w jakikolwiek sposób. Powiedzmy, że znajdziemy skuteczną szczepionkę na zgnilca i nie będziemy mieli wielkich, gnębiących nas problemów, to nie spodziewam się, żeby pszczelarstwo w jakiś istotny sposób się zmieniło, żeby technologia spowodowała jakiekolwiek wielkie zmiany. Nadal będziemy częściowo robić ule z plastiku, a częściowo z drewna, a będą jeszcze bartnicy, którzy będą, jeśli nie dziać barcie, to wieszać kłody. I nadal będziemy funkcjonować blisko przyrody, bo nie sądzę, żebyśmy przeszli w jakiś bardzo mocno ztechnicyzowany sposób pracy. Także albo będziemy pszczelarzami i wtedy to się wszystko nie zmieni, albo nie będziemy pszczelarzami.
Wiesz co, jako dziennikarz teraz już od 2 lat regularnie piszący na temat tego, co jest w zagranicznych czasopismach, to muszę coś dodać, że obserwuję taką skłonność jednak, choćby w pszczelarstwie amerykańskim, czyli mam na myśli kanadyjsko-amerykańskie, w sensie Stanów Zjednoczonych, ale też szerzej, no profesjonalizację i jednak zwiększenie tego potencjału technicznego, o którym powiedziałeś. Na przykład, podaję konkretne przykłady, chłodnie. Postulowane jest i już jest eksperymentalnie dowiedzione, że utrzymywanie pszczoły w chłodni, również na skutek tych zmian klimatycznych, no polepsza średnią i przeżywalność i stabilizację, a nawet jest postulowana przerwa, dodatkowo sztuczna zimowla, czyli przerwa w trakcie sezonu, że ktoś na przykład wywozi tysiącami uli na jakieś zapylanie, właśnie pełni tą funkcję środowiskową, aczkolwiek ja bym powiedział środowiskowo-rolniczą, bo jednak wywozi na no, zdecydowane przemysłowe uprawy. I później robi sobie, ponieważ wraca, jego pszczoły no, w takiej dużej ilości nie mają co jeść, prawda? No to robi im po prostu sztuczną zimowlę, czyli w chłodni i ma to dobre skutki i dla walki z dręczem pszczelim i ogólnie dla na przykład zużycia pokarmu. Drugi sposób, druga właściwość, no to powiększanie, profesjonalizacja w tym sensie, że więcej pszczelarzy ma większą ilość uli. I nawet jak te pszczoły mają jakieś problemy, to przez robienie odkładów, przez powiększanie ilości rodzin pszczelich przeciwdziała się tym problemom związanym ze spadkami i w sumie wychodzi, owszem, jest to problem przeżywalności, no ale siłą rzeczy, no pszczelarstwo trwa, pszczelarze dużo potrafią zarabiać w Ameryce i jakoś to się kręci.
No ja owszem kupuję ten argument, tylko że Amerykanie tworzą teraz chłodnie, myśmy mieli swoje stebniki i być może wrócimy do tych systemów. Może właśnie chłodnie łatwiej będzie w jakichś ziemiankach zainstalować, bo wtedy będzie mniejsza strata energii.
Romantyk z ciebie wychodzi.
Utrzymanie temperatury. A to chyba jest nieodłączną cechą zawodu pszczelarza europejskiego, dobra?
Zawsze chłodnie można słomą. I zrobić taki skansen.
Ogacić.
Czy wiesz, blachy po prostu, żeby wewnątrz się czuć, powiedzmy, no to trochę tak jak chłoda, która jest położona w pasiece, a wewnątrz są ramki. Nie wiesz, o co chodzi, nie?
Tak,
taki żarcik.
Oczywiście, że tak. Natomiast jest pewna różnica rzeczywiście między pszczelarstwem europejskim a amerykańskim. Ilość przewożonych pszczół na raz, nawet biorąc pod uwagę naszego kolegę z Austrii, który ma kilkaset rodzin i przewozi je, ale jednak przewozi je na pasieki kilkudziesięciopniowe, a te właśnie systemy zapylania sadów, przypomnij, to są...
Chodzi o chłodnie, migdałowce?
O migdałowce, tak. Sadów migdałowych, gdzie to jest, można powiedzieć, bardziej sprofesjonalizowane, ale czym to się tak naprawdę różni? Tym, że pszczelarz ma, nie wiem, kilka tysięcy rodzin zamiast kilkuset, jak w
Europie. Znaczy tym, że jego rola środowiskowo-rolnicza jest stricte sprzężona z tym monokulturą, z tym no, profesjonalną uprawą, bo gdy nagle znika ten sad, no to znika zapotrzebowanie na tego pszczelarza. O to mi chodziło.
Rozumiem. Rozumiem. Z tego punktu widzenia...
Specjalizacja. Wyraźniejsza specjalizacja, tak bym to powiedział, i trochę taki trend podobny jak aktualnie zauważany w rolnictwie. No owszem, my jesteśmy, jak porównamy się do Niemiec czy do Francji, no to chyba będziemy w stanie zauważyć, że tam jest jeszcze bardziej to posunięcie. Nie może, niekoniecznie w tym pszczelarskim aspekcie, bo rzeczywiście Stany i Kanada są specyficzne, no ale generalnie da się zauważyć taki trend.
Nie wiem, czy pójdziemy w stronę monokultur takich amerykańskich, czy może amerykańskie monokultury się bardziej rozdrobnią w przyszłości.
A to ciekawa uwaga. Chodzi mi o to, że słyszałem, nie miałem na myśli to, że w polskich warunkach, wiesz, będą pszczelarze, którzy będą mieli po 10 tysięcy uli. Chodziło i takie, wiesz, no właściwie to już wtedy firmy samozarabiające na siebie, produkujące zysk, ale no takie firmy to potrafią posiadać no co najmniej kilkudziesięciu pracowników. Nie chodzi mi o papierowych pracowników biurowych, tylko po prostu obsługujących pasieki, tak?
Tak, tak.
No, ale też słyszałem takie opinie i muszę ci powiedzieć, że również wśród naukowców zajmujących się pszczołami w Polsce, że taka profesjonalizacja miałaby sens, że w ogóle ci profesjonaliści to lepiej dbają o pszczoły, że tam jest zachowana większa higiena i tak dalej, i gdyby nawet hobbystyczne pszczelarstwo jakoś podupadło, a już nie wspominając o czymś takim jak barcie, które są w tym aspekcie negatywnie postrzegane, a pszczoły miodne głównie byłyby utrzymywane w chowie, w profesjonalnych pasiekach, to byłoby dobrze. Co ty na to?
Chyba nie mam zdania, czy byłoby dobrze. To znaczy, to byliśmy niedawno w Bałtowie i słyszeliśmy zresztą po raz kolejny, jak pan profesor paleolog mówił o tym, że pszczelarz powinien być profesjonalistą, w sensie takim, żeby przy pszczołach robić wszystko profesjonalnie, to znaczy to, co trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Więc jeżeli o tym rozmawiamy, to jestem za profesjonalizmem. Ale ponieważ pszczelarze mali, hobbyści mają pełny dostęp do wiedzy, mogą to równie dobrze robić. Nie będzie to w pełni profesjonalizm polegający na tym, że jako jednostka traktowana jest nawet nie rodzina, a wręcz pasieka, kiedy dla hobbysty jako jednostka to jest prawie ramka traktowana i on każdą musi obejrzeć. Dlatego nie wiem, czy ten sposób profesjonalnej obsługi jest dobry. To jest trochę tak, że pszczelarz z dużym doświadczeniem potrafi ocenić stan rodziny pszczelej po rzucie oka do ula, po wąchaniu jej, po słuchaniu brzmienia ula. Już wie, czy wszystko tam jest w porządku i można ul zamknąć i nie oglądać dalej, czy trzeba szukać co przyczyn tego, że coś jest nie tak. Mówimy tu tylko o pojedynczej rodzinie, o pojedynczym ulu. Ale i wtedy ten pszczelarz, który wie, jest dużo większym profesjonalistą od tego, który ma 10 tysięcy rodzin i zatrudnia ludzi do obsługi.
No niekoniecznie, bo sprzedam ci taką informację odnośnie tego, jak wygląda właśnie to kanadyjsko-amerykańskie pszczelarstwo. Tam czasami jest to na zasadzie takiej wielkiej manufaktury, już przeradzającej się fabrykę, że po prostu wszystkie pszczoły na pasiece i na różnych pasiekach traktuje się równo, czyli przychodzi dany dzień tygodnia, jest ładna pogoda, wszędzie wsadzam po jednej ramce z węzłą. Nie patrzę w ogóle, co jest, nawet nie oglądam jajek. Po prostu przy takiej ilości też pszczoły dobieram tak, że mniej więcej uczę się, że w ciągu lat, w ciągu tego doświadczenia współpracy tak, a nie inaczej z pszczołami, na zasadzie automatyzmu, mam po prostu ten podgatunek, czy tą linię pszczół, która dobrze się temu poddaje, jest dostosowana do tych pożytków, pracuje automatycznie, jak jakaś wypadnie, bo źle, że jej dodałem ramkę, coś, no to po prostu wypada. Jest to kwestia statystyczna, kwestia skali. Ponieważ robię to na tak wielu rodzinach, ale dzięki temu poświęcam na jeden ul 10 sekund.
Tak. No oczywiście.
I tutaj wiedza nie jest wielka na temat biologii pszczół wymagana, ani no ta intuicja taka, że otwierasz ul i wiesz, co jest.
No tak, można oczywiście wyjść z tego założenia, można tak pracować, mając do dyspozycji kalendarz i zegarek i prognozę pogody. To...
Ja rozumiem, że ci się to mniej podoba.
Nie, to z romantycznego punktu widzenia to się nie może w ogóle podobać. Ale... Nawet jeżeli ktoś jest, powiedzmy, półprofesjonalistą. Ale żebym w tym upatrywał jakiegoś wielkiego sukcesu, wiesz, to jest trochę tak, że możemy ustrukturyzować sposób leczenia warozy, w sensie takim, że w określonym czasie dać określone leki i liczyć na to, że średnia z pasieki wyjdzie na zadowalającym nas poziomie. Pytanie, co z resztą i w jaki sposób wpływamy na biologię varroa destructor?
Czy w polskich warunkach to raczej by musiało być tak, że dogadane tak, że cały powiat po prostu leczy w tym samym czasie, no bo tu jest bardziej rozdrobnione pszczelarstwo.
No to w tym kierunku to ja chętnie pójdę. Jeśli w tym samym czasie będziemy leczyli pszczoły i w jakiś podobny sposób, to ja tu chętnie pójdę, ale byłbym za tym, żeby jednak sprawdzać osyp dzienny, żeby mniej więcej wiedzieć, które rodziny są porażone bardziej, a które mniej.
Okej, czyli konkludując. W przypadku polskiego pszczelarstwa raczej uważasz, że ten wysoka ilość hobbystów, nie w sensie teraz profesjonalnego obsługi pszczół, tylko w sensie takim formalnym, raczej się utrzyma. Nie pójdziemy w tym kierunku.
Tak, sądzę, że raczej to się utrzyma. Ten system raczej się utrzyma. Nie w Europie, jak sądzę, w ogóle nie przyjmie się system amerykański docelowo.
Okej, ale w systemie amerykańskim na przykład jest uznany za standard i zwyczajowo, nie wiem jak formalnie teraz, ale nie zdziwiłbym się, jeśli w pewnych stanach czy terytoria w Kanadzie, bo nie pamiętam jak się tam nazywają teraz te
prowincji,
jest przyjęte jako standard, że pszczelarzowi się płaci za tą właśnie usługę środowiskową, czyli zapylania, więc może w tym sensie chciałbyś w tym aspekcie tego.
W tym sensie.
Czyli to, co ci się bardziej podoba, to oczywiście tak. No jest to przecież w sumie normalna skłonność ludzka.
Chcielibyśmy więcej pieniędzy.
Czyli tutaj tak, pszczelarz stawiający na przykład na rzepaku, no bo to jest taka znana aktualnie w Polsce monokultura, powinien dostawać rekompensatę w formie usługi zapylania.
Tak sądzę. Wtedy, kiedy zbieramy miód wrzosowy, miody nawłociowe, czy w ogóle z roślin, którym pożytki sami sobie musimy zapewnić, tak samo przy rozdrobnionych polach gryki albo przy plantacjach malin, jest to chyba niemożliwe, żeby wprowadzić ten właśnie system. Ale przy dużych monokulturach, kiedy pszczelarz ma też świadomość, że przywożąc swoje rodziny naraża się też na pewne problemy, no powinna funkcjonować jakaś gratyfikacja za to.
Jasne. Wspomniałeś o problemach, więc wiem, że masz na myśli pestycydy, więc to będzie kolejny temat. Dobra, teraz sugeruję zrobić małą przerwę. No dobrze, to porozmawiamy, Piotrze, trochę o tych pestycydach, bo to jest temat, który no nie tylko nam się łączy z tym ostatnim, ale także z tym poprzednim, czyli organizacji pszczelarskiej. I to faktycznie wydaje mi się, że zgodzisz się, że już ciężko byłoby to rozwiązać tylko oddolnie.
No chyba się nie da.
No tylko za pomocą porozumienia różnych stowarzyszeń pszczelarskich.
Porozumienia też między pszczelarzami a rolnikami, tu trzeba zawsze szukać tego. Największe problemy, które się pojawiły, o których wiem, polegały zwykle na tym, że tego porozumienia nie było. Że nie wiem, lasy gdzieś tam wywieszki jakieś wywieszały o tym, że będą stosowały opryski. Myśmy też czasami takie rzeczy dostawali, próbowaliśmy je rozpropagować wśród pszczelarzy, którzy do nas należą, do których mamy kontakt, ale zdarzały się sytuacje, że ktoś wywiózł na nie swój teren pszczoły, nikt go nie poinformował i opryski na lasach wytruły jego pszczoły. I no to jest w jakiś sposób nieuniknione. To są takie wypadki, które są bolesne, ale się zdarzają.
No dobrze, i czy wtedy należy się jakieś odszkodowanie? Tak, dla takiego pszczelarza? W takim wypadku?
Na zasadzie odpowiedzialności cywilnej. Trzeba prawdopodobnie wystąpić, znaczy prawdopodobnie na pewno trzeba wystąpić do instytucji odpowiedzialnej za to, co się zdarzyło i zażądać tego odszkodowania, a w przypadku problemów z jego otrzymaniem wystąpić na drogę sądową. To jest jedyna ścieżka.
Okej, czyli tutaj jesteście traktowani inaczej niż inni rolnicy.
To znaczy chyba nie, bo nie wiem, czy zatrucie...
No właśnie, krowa ponoć...
Krowy, która się zatruła, nie wiem, na jakimś pastwisku.
Dokładnie, ktoś coś tam wylał na przykład. To jest podobnie.
To jest kwestia odpowiedzialności cywilnej.
Dobra, teraz mógłbyś powiedzieć, czyli mógłbyś pokrótce powiedzieć słuchaczom, jak jest zorganizowany ten system w Polsce, a może nie jest. Jaka jest skuteczność uzyskiwania w sumie takich odszkodowań? W przypadku zatrucia pszczół, ale teraz oczywiście nie mówimy tylko o lasach, tylko ogólnie. I z powodu takiego działania instytucjonalnego, ale także indywidualnego człowieka, prawda, który zrobił coś legalnie lub nielegalnie, bo być może potruł pszczoł jakimś środkiem, który używał legalnie, prawda, tylko na przykład nie poinformował pszczelarza o tym.
Z tym jest bardzo źle, bo to trzeba podzielić na kilka różnych możliwych sytuacji. Właśnie taka, kiedy pszczoły zatruła instytucja typu Lasy Państwowe i wtedy można zażądać takiego odszkodowania, ewentualnie pójść do sądu i mieć perspektywę otrzymania takiego odszkodowania. Jest możliwość w niektórych sytuacjach ubezpieczyć się od skutków zatruć. I w Polance funkcjonowało przez lata, chyba funkcjonuje nadal, taka forma ubezpieczenia i zdarzały się odszkodowania, które pszczelarze otrzymali za zatrute pasieki. To nie były pieniądze otrzymane od sprawcy zatrucia, tylko od instytucji ubezpieczającej. Nie wiem, czy ta instytucja występowała dalej do tych osób, które są odpowiedzialne ze zwrotnym żądaniem. Natomiast ten sposób jest najpewniejszy według mnie. Ubezpieczyć swoją pasiekę, zapłacić pieniądze ubezpieczycielowi i skorzystać z tego wtedy, kiedy taka sytuacja się zdarzy. A w sytuacji zatruć na uprawach sprawa jest dosyć trudna, bo tu jest kwestia tego, że trzeba zwołać komisję, która jest w gestii urzędu gminy, na terenie którego takie zdarzenie nastąpiło. Zwykle w urzędzie gminy jest osoba odpowiedzialna za zwołanie takiej komisji. No i tam powinna się znaleźć właśnie część, strona społeczna, czyli właśnie samorząd gminny, strona powiatowego lekarza weterynarii w celu zebrania próbki i wysłania do badań. No i ktoś z inspekcji, z nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin. I wtedy pszczelarz może dostać potwierdzenie, że te pszczoły zostały zatrute taką albo inną substancją. Ale kończy się to na tym etapie i dalej funkcjonuje już odpowiedzialność cywilna. Czyli pszczelarz sam musi wystąpić o odszkodowanie i wywalczyć sobie to odszkodowanie.
A czy znajduje się winnego?
Kłopot polega na tym, że jeśli nawet się winnego znajduje, o czym nie słyszałem, nie dotarły do mnie takie informacje, bardzo często były to takie informacje, że ktoś nawet wie, gdzie te pszczoły mu zatruto, ale nie jest w stanie tego udowodnić, bo zdarzyło się to na przykład w piątek po południu i w piątek po południu już nikogo nie ma w urzędzie gminy. Nie można zwołać tej komisji, a w poniedziałek, kiedy ją można zwołać, to już z kolei z pobranych próbek nie można się dowiedzieć, jaka substancja zatruła te pszczoły. A poza tym jest jeszcze kwestia tego, że jeśli nawet kogoś udało się złapać, to ja osobiście nie słyszałem, żeby ktoś taki został ukarany. Bo oprócz tego, że pszczelarzowi należałoby się odszkodowanie, to jeszcze za takie właśnie działanie, za wytrucie pszczół należałaby się kara, a o takich karach nie słyszałem. Jedną z możliwych kar, które są jakoś tam w prawie zapisane, jest to, że ktoś taki traci dopłaty rolne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek z tego powodu stracił dopłaty.
Wydaje mi się całkiem sensowna taka kara, natomiast powiedz, czy to jest ten częsty proceder? Bo rozumiem, właśnie, może to też mi wyjaśni, czy zatruć pszczoły, oczywiście nie mówimy o jakichś takich subletalnych zatruciach, tak, które wpływają długofalowo na pokolenia. Mówimy o takich, no, radykalnych, gdzie pszczelarz to widzi, czyli nie ma też nawet takiego lekkiego ubytku, bo lekki ubytek może się zdarzyć. Czy to się musi zdarzyć zawsze w przypadku jakiegoś nielegalnego użycia tych środków, czy w postaci użycia zgodnie z opisem, zgodnie z instrukcją też może się coś takiego zdarzyć.
Według mnie w postaci użycia zgodnie z opisem też może się zdarzyć. Nie wiem, jak to jest nadal, ale kiedyś wiem, że Mospilan miał informację na etykiecie o tym, że jest nieszkodliwy dla pszczół.
No wiesz, bo wtedy się robi trochę problem z ukaraniem tego sprawcy, no bo jak on robił zgodnie, no to...
Tak.
No to jest kwestia oczywiście edukacji, świadomości, wiadomo. No.
A produkt jest nieszkodliwy dla pszczół pod warunkiem, że pszczół na tej uprawie nie ma. Więc jeśli by Mospilan zastosować późnym wieczorem, kiedy pszczół już nie ma na uprawie, to rano, zanim one się pojawią, słońce spowoduje rozpad resztek tej substancji.
Ale takiego wymogu nie ma, żeby go stosować właśnie wieczorem?
Nie wiem, czy jest. Nie wiem, czy jest. Natomiast z tymi wymogami bywa bardzo różnie. I z tym, jak są opryskiwane uprawy, bywa naprawdę bardzo różnie.
Okej. Okay. Natomiast dobrze, a teraz przejdźmy do nielegalnych. Czy stosowanie środków ochrony roślin, ale też... Dobrze, zatrzymamy się na SIOR. Czy stosowanie niezgodnie z przepisami jest w Polsce częstym procederem?
Oceniam, że tak. Nie mam na to dowodów twardych. Często pszczelarze, którzy dzwonili mówiąc, że pszczoły im wytruto i że nie udało się zebrać na czas komisji i że nie udało się pobrać próbek we właściwym momencie i poddać ich badaniu, często mówią, że właśnie to było coś takiego, że w ciągu dnia po prostu przyjechał opryskiwacz i opryskiwał. A potem pszczelarz zauważył straty. A potem się sprawy potoczyły w taki sposób, że nie było winnych, bo rolnik twierdzi, że opryskał, nie wiem, nawozem. Przy czym no też wiemy, że każdy oprysk substancją w jakikolwiek sposób aromatyczną powoduje, że pszczoły, które w taki zasięg opryskiwania się dostały, będą miały problemy, zostaną niewpuszczone do swojego ula. No to jest kwestia rozpoznawania pszczół jako swoich.
Okej, czy w takim razie, czy widzisz jakieś rozwiązanie? No bo problem jest trudny, jak sam zauważyłeś, choćby nawet w takim miękkim użyciu, czyli nawet sam aromat może coś zaburzyć. Ale też, jeżeli chodzi o opryskiwanie nocą, no to też przecież, to, jeżeli już ta rola środowiskowa, pszczół, którą podkreśliłeś i ogólnie zapylaczy, no to przecież uszkadza się wtedy populację zapylaczy nocnych, które, tak, jak najnowsze odkrycia wskazują, wcale nie mają jakiegoś takiego dużo mniejszego znaczenia, a są rośliny, które mogą się specjalizować w tym nocnym zapylaniu. No właśnie, czy jest w ogóle jakieś wyjście z sytuacji, no bo skoro nawet związek aromatyczny może tutaj przeszkadzać. Czy da się pogodzić te różne sprzeczne interesy?
To gdybym musiał odpowiedzieć jednym zdaniem, to bym musiał powiedzieć, że się nie da. Ale zawsze należy tych rozwiązań szukać. I tak jak już wspomniałem, jedną z możliwości szukania rozwiązań jest chociażby ubezpieczenie się. Inną jest...
Ale to już indywidualnie pszczelarz.
To już indywidualnie pszczelarz.
A może powinno być trochę tak jak z samochodami, że jest to obowiązkowe?
To jest, dla pszczelarza to jest rodzaj autokasko, więc to nie jest obowiązkowe. A ubezpieczenie OC dla rolnika, które byłoby obowiązkowe, może byłoby to rozwiązanie. Bo wtedy pszczelarz, który został poddany takiemu doświadczeniu, miałby możliwość otrzymania odszkodowania na pewno. To by częściowo temat rozwiązało.
Jeżeli za tym by szła lepsza skuteczność, oczywiście, rozwiązanie całej sprawy.
Tak, tak, ale może wtedy łatwiej by było wypracować taką lepszą skuteczność, bo myślę, że największy problem to jest taki, że mamy teraz ten system, który kogoś musi naznaczyć jako winnego. Pytanie, jak wobec tego systemu zachowają się ludzie, którzy powinni się w tej komisji znaleźć i znaleźć tego winnego i go pod pręgierzem postawić.
Ale dobrze, że to wskazałeś, bo w sumie wobec tego, co powiedziałeś wcześniej, że aktualnie nie ma żadnych regulacji, znaczy jest poza tym zgnilcem, że wtedy są ograniczenia, ale ogólnie nie ma, że trzeba zgłosić do weterynarii. I nie wolno wjeżdżać z rodzinami, który jest zapowietrzony, ale no nie ma innych regulacji co do stawiania rodzin pszczelich na prywatnym terenie. No to w sumie też by można powiedzieć, że jeżeli dany rolnik od lat ma pole i od lat w podobnym okresie robi oprys i nagle przyjechał pszczelarz, nie skomunikował się z nim, no to też to trochę w mojej intuicji, no jak rozpuszcza wtedy tak winę w cudzysłowie tego rolnika.
Ja też rozumiem ten punkt widzenia. Była planowana aplikacja w Ministerstwie Rolnictwa, która miała skojarzyć opryski z informacją dla pszczelarzy. I to byłoby niezłe rozwiązanie, jak sądzę, bo pszczelarze dowiedzieliby się, że taka plantacja będzie opryskiwana za kilka dni. No, to jest trochę problem, bo to też zależy od temperatury i w ogóle od pogody. Kiedy spadnie deszcz, to nie będzie tego oprysku, prawda? A on będzie musiał być zrobiony wtedy w najbliższym możliwym terminie. I pszczelarz, który, nie wiem, nawet zabezpieczył swoje pszczoły, ale jak zabezpieczył? No na noc, żeby nie wychodziły i żeby rano je wypuścić trochę później, jak już ta substancja czynna się rozpadnie. A wtedy dzikie zapylacze i tak ucierpią, no bo tu się nic nie zmieni.
Czyli co? No trochę nie ma idealnych rozwiązań w tym.
Nie, idealnych rozwiązań nie ma, tak jak chyba w żadnej z takich sytuacji, kiedy jedna strona cierpi na skutek działań drugiej strony. To nie sposób znaleźć idealnego rozwiązania.
Mm-hmm, dobrze, ale taki półśrodek w takim razie, który no, polepszyłby tę sytuację, czyli jakaś taka aplikacja czy system, znaczy aplikacja to też jest rodzaj systemu, w którym są sprzężone wszystkie strony, które biorą w tym udział, tak? Łącznie, jak rozumiem, w takim razie też z policją i tymi instytucjami, które zajmują się później tym badaniem.
Tak, rozmawialiśmy kiedyś o takich możliwościach aplikacji, które korzystałyby z nakładek na geoportal i tam, gdzie rozmawialiśmy, dotyczyło to możliwości przewożenia pasiek i zezwoleń, które na przewożenie, które teraz trzeba załatwiać, a tak to by było na kliknięcie i w aplikacji. I podobnie mogłoby to funkcjonować w kwestii informowania, że na danym terenie będą opryski. To już musiałoby być na takiej zasadzie, że pszczelarz zaznacza teren, który go interesuje, obszar, który go interesuje i kiedy tam się pojawi jakiś alert, to pszczelarz dostanie powiadomienie, będzie mógł sprawdzić, czego ten alert dotyczy. Czy to jest zgnilec, czy to jest planowany oprysk, a może zwykły alert pogodowy, który też dla pszczelarza jest ważny, żeby być może lepiej zabezpieczyć pasiekę, która dopiero co została wywieziona i jeszcze niedokładnie zabezpieczona.
Aczkolwiek tutaj jeszcze jest dodatkowy aspekt związany już z samym pszczelarzem, czyli to działanie synergistyczne, o którym kiedyś sobie w pszczelarstwie mówiliśmy, bo może być tak, że na skutek tego, że pszczelarz niedawno przeleczył, to tolerancja pszczół na środek ochrony roślin znacząco spadła.
Tak.
I w sumie pszczelarz jest, no tak jakby w cudzysłowie, współwinny tej sytuacji.
Tak, metabolity trochę. Leków, które pszczelarz zastosował, mogą mieć działanie synergiczne i wzmacniające, pewnie.
Także skomplikowana sprawa. Czy jakoś udało się to lepiej rozwiązać w krajach słynących z bardzo dojrzałego obywatelskiego podejścia, przykładowo Norwegia, Szwajcaria? Coś wiesz na ten temat?
Nie. Nie wiem nic na ten temat, nie...
Bo jak rozumiem, to nie jest tylko polska specyfika, o czym rozmawiamy teraz.
No, tak sądzę, że nie tylko. Ale nie wiem, jak to zostało zorganizowane w innych krajach, nie na tyle, żeby się wypowiadać.
Okej. No ciekawe, czy mają to jakoś zorganizowane. A i w samych Niemczech byłoby ciekawe.
No tak.
No dobrze, to może temat pestycydów uznajmy, znaczy na pewno nie jest on zakończony, ale...
nie da się go zakończyć.
Przynajmniej przegadany, tak. Może kiedyś do tego wrócimy. Co sądzisz o różnych podgatunkach pszczół i różnych liniach pszczół i tego, co się dzieje w Polsce? To znaczy bardzo dużo jest ofert, prawda, na różne linie, są sprowadzane nowe linie. Czy testowałeś może różne podgatunki, czy aż tak ma to znaczenie, jak jest często podawane na rynku w ofertach, na sposób sukcesu pszczelarskiego, na ostateczny sukces pszczelarza.
Rozumiem. No nie jest tak, że nie testowałem. Nie mogę powiedzieć, że nie testowałem i właściwie jakieś tam informacje, które się pojawiały o pewnych liniach genialnych i cudownych, to nie jest tak, że nie próbowałem tego sprawdzać. Po iluś tam sprawdzeniach i po iluś tam doświadczeniach jestem skłonny sądzić trochę tak jak prezes Stowarzyszenia Hodowców Matek, Przemek Szeliga, że powinniśmy trochę z tym uważać, że takie rozbuchanie genetyczne, które jest w powietrzu i takie doświadczenia na własną rękę nie są zbyt bezpieczne. Sądzę, że te sprawdzone linie, które od dawna funkcjonują, spełniają swoją funkcję dobrze i warto z nich korzystać. Po tym całym radosnym doświadczeniu, które mieliśmy w ostatnich czasach, kiedy każdy ściągał takie pszczoły, jakie chciał, mamy jedną cechę pozytywną, taką, że pszczoły nam złagodniały. I szczerze powiem, że nie zawsze i nie co roku wymieniałem matki. Czasami zostawiałem je trochę na żywioł. Ostatni sezon jest takim przykładem, kiedy nie wymieniłem ani jednej matki na hodowlaną. Wszystkie mam z autowychowu, że tak powiem. No i nie zmienia się łagodność pszczół, czyli coś się takiego zdarzyło w środowisku, co na jakiś czas już z nami pozostanie. Nie wiem, czy nie należałoby podjąć takiego badania, jak tak naprawdę wygląda środowisko genetyczne pszczół w Polsce. Jak to jest w pasiekach? Jak to jest w pasiece każdego z nas? Twojej, mojej, czy kogoś tam w okolicy? Kogoś, kto te matki regularnie wymienia i kogoś, kto ich nie wymienia. Jeszcze pamiętajmy o jednym, że przecież jest strona mateczna i strona ojcowska, więc jeśli ktoś wymienia matki na nieunasiennione, no to też dostanie drugą pulę genów ze środowiska, w którym mieszka. Nie wiem, czy to w jakiś sposób wyczerpuje ta odpowiedź, czy chciałbyś coś jeszcze uściślić?
Nie, no wyczerpuje, chociaż nie całkowicie. Czy masz jakieś preferencje, co do właśnie
nie mam.
Pszczół?
Nie mam preferencji. Nie mam
konkretnie,
raczej
podgatunkowych, liniowych.
Raczej moje doświadczenia doprowadziły do tego, że jeśli będziesz dobrze prowadził swoją pasiekę, to będziesz miał pewną ilość rodzin wybitnych w zakresie wydajności miodowej na przykład, pewną ilość średniaków i pewną ilość słabych i będzie to zawsze podobna statystycznie liczba bez względu na to, jakie podgatunki sprowadzasz.
Rozumiem. Nagła zmiana tematu. Czy jesteś za aktywizacją kobiet w pszczelarstwie? W polskim, jak i ogólnie, no wiadomo, że jest to zawód dość mocno zdominowany przez mężczyzn.
Powiem tak. W ogóle się nie czuję na siłach powiedzieć, czy jestem za, czy przeciw, bo to należy do tych kobiet, które chciałyby się tym zająć.
Czy byłbyś zadowolony, gdyby więcej kobiet zechciało się zająć? O, w takim, czy to by coś zmieniło może?
Tak. Ja generalnie, znaczy mam, z zawodu to ja jestem informatykiem, więc mam taką świadomość, że kiedy studiowałem, to kobiet na informatyce było bardzo mało, a kiedy spotykałem później wybitnych informatyków, to tych kobiet było sporo. To znaczy, że i w pszczelarstwie mam wrażenie podobnie. Bardzo często kobiety podchodzą do tematu bardziej wnikliwie i bardziej, jak to dokładnie powiedzieć, nie eksperymentują na własną rękę tak szybko, nie robią gwałtownych doświadczeń, raczej starają się zdobyć rzetelną wiedzę, częściej starają się zdobyć rzetelną wiedzę. Nie wiem, czy statystycznie częściej od mężczyzn, ale mam bardzo dobre zdanie o pszczelarkach.
No właśnie, ciekawe to, co powiedziałeś. A, i użyłeś słowa pszczelarka, bo w następnym pytaniu miałem, czy ewentualnie nazwa pszczelarka ci odpowiada jako żeńska nazwa na ten zawód.
Nie mam nic do feminatywów. Nie mam z tym żadnych problemów. Jeśli by jakiejś kobiecie nie odpowiadała nazwa pszczelarka, to będę ją nazywał pszczelarzem, ale,
okay.
Ale nie mam do tego żadnych, z tym żadnych problemów.
To, co powiedziałeś, to w sumie by wskazywało, że o tych skomplikowanych problemach, o których rozmawialiśmy wcześniej, przy których rozwiązywaniu, a nawet jeśli nie da się ich rozwiązać, to chociaż szukaniu półśrodków, potrzeba zbiorowej świadomości, zbiorowego działania i trochę mniej takiego indywidualizmu, no takiego na przykład też eksperymentalnego, to by się temu to przysłużyło. Te cechy, które wymieniłeś w sumie.
Tak sądzę, tak sądzę. Znaczy ja w ogóle mam bardzo dobre zdanie na temat pszczelarek, które spotkałem w życiu i które też przewinęły się też przez zarząd Polanki. No przecież Pytla zakładała Polankę i była pierwszym prezesem, czy pierwszą prezeską, jak tylko będzie chciała to nazwać, to każda nazwa jest dobra, ale Polanka bardzo wiele jej zawdzięcza, ale no wystarczy wymienić też następne, no Krysia Stokłosa, która była skarbniczką przez tyle lat. Teraz mamy dwie wiceprezeski w zarządzie, a też jak wystarczy zwrócić uwagę na parytet kobiet i mężczyzn na naszych spotkaniach, ale też i na innych spotkaniach. Tych kobiet nie jest tak mało. Nadal mniej.
Może miałem złe wrażenie. Może muszę popracować w takim razie nad proporcjami gości mojego podcastu. Albo gośćmi i gościniami, bo może miałem złe wrażenie, okej.
No tak, bo chyba...
Wydawało mi się, że jest zdecydowanie więcej jednak mężczyzn tylko w tym zawodzie.
Tylko pani Gajda i pani Mazur chyba u ciebie, jeśli
tego teraz, kobiety. No może tego teraz dokładnie sobie nie przypomnę, ale takie miałem wrażenie ogólnie statystycznie co do proporcji w Polsce osób zajmujących się tym tematem.
No jeszcze w kwestiach wykładowców na naszych spotkaniach to też taki dosyć zdrowy parytet, bo tam to bliżej nawet pół na pół chyba.
Okej. Okay. Słuchaj, czy chciałbyś jeszcze coś dodać nad koniec naszej rozmowy? Od siebie, słuchaczom.
Znaczy bardzo miło się rozmawiało, dzięki.
W sumie to tak możesz powiedzieć, bo połowę żeśmy przechodzili, a połowę żeśmy siedzieli. Kiedy ci się lepiej rozmawiało?
Chyba jednak jak siedzieliśmy rzeczywiście. Jak się patrzy tak twarzą w twarz i rozmawia, łatwiej jest się skupić.
Okej.
Okay. Także eksperyment okej, okay, ale chyba tak jest lepiej.
To co, wszystko?
Chyba tak.
Dzięki Piotrze za rozmowę.
Dzięki wielkie, cześć.
Do następnego razu, hej. Fuck.